Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o tym, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie, a pomagać mi w tym będzie pan profesor Mariusz Orłowski z Virginia Tech University. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Chciałbym może zacząć od tego, że są generalnie, tak szeroko patrząc grubą kreską, trzy możliwe scenariusze, że Ukraina wygra, Ukraina przegra, a także, że konflikt zostanie zamrożony albo będzie jakiś zgniły kompromis, który spowoduje, że nikt nie będzie zadowolony z wyniku tejże wojny i z tego kompromisu. Ja osobiście skłaniam się raczej ku myśli, że no Ukraina raczej nie przegra, bo to jest chyba najmniej prawdopodobny scenariusz. Natomiast za najbardziej prawdopodobny, czy inaczej, może nie wiem, czy najbardziej prawdopodobny, ale taki, którego bałbym się najbardziej w takim układzie, jest to scenariusz, w którym konflikt przechodzi w fazę zamrożoną, jak na przykład Naddniestrze, i tak sobie powolutku gnije. I może chciałbym zacząć od tego, żebyśmy omówili ten scenariusz, bo jak już mówiłem, przegrana Ukrainy wydaje mi się być mało prawdopodobna, chyba że wojna przeciągnie się na tyle długo, że Donald Trump stwierdzi, że czas, żeby to on zmienił coś w tej historii, ale miejmy nadzieję, że wojna zakończy się szybciej niż będą miały miejsce wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich. Więc panie profesorze, zacznijmy może od tego, jaka jest korelacja pomiędzy zwycięstwem bądź przegraną Ukrainy, wynikiem tej wojny, a amerykańską hegemonią?
Z tych trzech scenariuszy, dwa scenariusze dają najbardziej jednoznaczną odpowiedź i to są: Ukraina wygrywa tą wojnę i Rosja ponosi poważną porażkę, która by relegowała ją z grona światowych mocarstw do roli podrządnego mocarstwa regionalnego. Oczywiście to umocni też pozycję USA jako hegemona świata, chociaż według mojej opinii nie na długo, bo przejście do wielobiegunowego wydaje się nieuniknione, nie z powodów ideologicznych czy wojskowych, tylko po prostu z gospodarczych. Punkt ciężkości przemysłu i gospodarek przesunął się już na Daleki Wschód, więc to tylko będzie odwleczeniem. Jeżeli by Rosjanie wygrali, no to wówczas Ameryka ponosi sporą porażkę. Być może to bardzo przyspieszy zejście z pozycji hegemona na świecie i szybszego przejścia do wielobiegunowego, multipolarnego świata, gdzie Chiny i Indie i wówczas Rosja też, prawda, musiałyby się układać. I to ten scenariusz, przegrana Ukrainy i USA, łączyłoby się z bardzo niestabilnym okresem czasu, bo trzeba byłoby cały układ światowy poukładać na nowo. Nie byłoby takiego arbitrera, który, prawda, rozstrzyga i trzyma normy i regulacje, które dotychczas funkcjonowały na świecie. Więc to wszystko na pewno by się odbyło nie bez konfliktów, mniejszych czy większych, zanim by się znalazło jakiś wspólny modus vivendi. No i oczywiście porażka Ameryki w Europie byłaby też niekorzystna dla pozycji Polski, bo obecnie USA jest jak gdyby największym protektorem Polski i przez tą wojnę na Ukrainie Polska jako kraj frontowy odgrywa wielką rolę i ma wielkie znaczenie, relatywnie wielkie znaczenie.
No właśnie, bo mówi pan o świecie wielobiegunowym, przy czym ja osobiście jestem dość spokojny w tym temacie, ponieważ Chiny przeżywają w tej chwili potężny kryzys i on się będzie tylko i wyłącznie podgłębiać. Osobną kwestią jest to, jak bardzo ten kryzys odbije się także na nas, ale to myślę, że czas pokaże. Natomiast wracając do samej Ukrainy, to w tej chwili mamy sytuację taką, że Zachód jest z jednej strony zdeterminowany, żeby Ukrainie pomagać, i to bardzo dobrze, ale z drugiej strony zaczyna się pojawiać coraz więcej głosów, w tym w Polsce, że chyba już czas troszeczkę wyluzować. Ta wojna trwa 1,5 roku, nie ma w dalszym ciągu rozwiązania. Ukraina odwojowała od rozpoczęcia swojej ofensywy w czerwcu ułamek procenta powierzchni swojego kraju. W związku z tym szykuje się bardzo długa wojna i o tym już mówią w tej chwili wszyscy. Ta wojna nie skończy się w tym roku, może się skończy w przyszłym roku, a może jeszcze później. W związku z tym, jakie pan widzi konsekwencje dla przedłużania się tej wojny, na przykład gdyby ona miała potrwać jeszcze 3 lata?
Z rozmaitych perspektyw, patrząc się na taki wariant, myślę, że taki wariant byłby ogólnie niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych. Może byłby oczywiście korzystniejszy niż porażka Ukrainy i zwycięstwo Rosji, bo w pewnym sensie ręce USA nadal byłyby związane tutaj w Europie Wschodniej, kiedy Ameryka, USA potrzebuje wszystkich zasobów, żeby wsadzić Chiny w swoje szranki, żeby się uporać z chińskim wyzwaniem. Więc najkorzystniejszym rozwiązaniem dla USA byłoby zwycięstwo Ukrainy i dlatego, prawda, pomoc nadal idzie i NATO jest też skonsolidowane pod tym względem, ale czy to będzie miało miejsce, jest obecnie dosyć wątpliwe, bo nie zapominajmy, że mając takie geopolityczne cele, naród ukraiński się wykrwawia, prawda, do białości i jeżeli potrwa to jeszcze 3 lata, to obawiam się, że dużo z Ukrainy nie zostanie. Takie rozważania geopolityczne odbywają się kosztem jak gdyby substancji narodu ukraińskiego.
Kolejną kwestią jest to, że w tej chwili ciągle jeszcze zdaje się, że Chinom bardziej opłaca się trwanie tej wojny, ponieważ wojna ta relatywnie osłabia Stany Zjednoczone, bo przynajmniej angażuje uwagę Stanów Zjednoczonych w innym miejscu. Natomiast oni zdają się grać na to, że prędzej czy później fakt, że Stany Zjednoczone są zaangażowane tam, a nie na Pacyfiku, sprawi, że oni będą mieli wolną rękę do tego. I tutaj, jakby na rzecz tego argumentu, przemawia to, że rząd chiński niedawno opublikował tak zwaną mapę standardową, czyli mapę przedstawiającą, jak według rządu chińskiego wyglądają Chiny. Ta mapa oczywiście zawiera Tajwan, zawiera miażdżącą większość Morza Południowochińskiego, ale także, co ciekawe, mapa ta dokłada chińskie nazwy do miast rosyjskich na południu Rosji, a także stanowi ona, że do Chin należy wyspa graniczna, co do której sytuacja nie była do końca jasna. I ewidentnie widać, że Chińczykom zależy na tym, żeby ta wojna się przedłużała, żeby angażować Stany Zjednoczone, ale też z drugiej strony patrząc, rosnące ceny żywności, rosnące ceny paliw szkodzą chińskiej gospodarce, która, jak mówiłem, jest w tej chwili w kryzysie. Czy wydaje się panu, że w dłuższej perspektywie czasowej Chińczycy zrozumieją, że ta wojna szkodzi wszystkim, czy będą do końca grali na pomaganie Rosji i na trzymanie się tego, żeby Rosja tę wojnę wygrała, nawet jeśli miałoby to trwać latami?
Wydaje mi się, że Chinom ta wojna nie była na rękę. Teraz jak gdyby już jest, prawda, i teraz sprawa, jak się ma zakończyć, jest teraz jak gdyby drugą sprawą. I dlaczego ta wojna się nie podobała Chińczykom i dążyli do pokojowego zakończenia tej wojny, także byli tam, w zeszłym roku były negocjacje między stroną rosyjską i ukraińską w Istambule, prawda? Byli bardzo bliscy podpisania układu, no ale nie doszło do tego i to Chińczycy bardzo żałowali, bo Chińczycy są zainteresowani rozbudową tego swojego szlaku i drogi, prawda? Ten Belt and Road Initiative, prawda? Przez które mogą swoje produkty pchać do Europy. No a ta wojna na Ukrainie to teraz w dużej mierze zablokowała, więc to szkodzi im, ich interesom gospodarczym i handlowym. Teraz, jak już ta wojna jest, prawda, i wiadomo, że tak łatwo się nie skończy, to według mnie nie są za tym, żeby Rosja przegrała, bo wiedzą, że jak Rosja przegra, to następni w kolei oni są, prawda, pod presją amerykańską. Więc, żeby tego uniknąć, to będą w taki czy inny sposób wspierać Rosję, żeby, bo jeżeli Rosja by doznała porażki, to byłaby taka strategiczna porażka, to wówczas, prawda, wszystko się może stać, prawda? Zmiana reżimu w Moskwie, prawda? Fragmentaryzacja Rosji, no wszystko jest tam, może, prawda, Tatarstan być niezależny, więc to byłoby dla Chińczyków trochę niepokojące, kiedy tutaj na ich północy nagle wszystko się rozsypuje i Amerykanie mieliby zdobyć wpływy. Więc z tych dwóch wariantów, prawda, to woleliby, żeby Rosjanie wygrali, albo żeby to zamrożenie konfliktu trwało jak najdłużej, bo to wiąże ręce amerykańskie w Europie na dłuższy czas i oni mają czas na przygotowanie się. I jest prawdą, że Chiny przeżywają kryzys, rozmaite kryzysy, prawda? Tam jest ten budownictwa, są szalone długi. Ale nie zapominajmy, że gospodarka chińska nadal rośnie 3 razy szybciej niż amerykańska. 2 do 3 razy szybciej. Więc ten jak gdyby trend do zwiększenia albo zmniejszenia przewagi USA nadal trwa, prawda? Więc Amerykanie oczywiście boją się, prawda, że nie mogą przegapić tego punktu, kiedy gospodarka chińska przegania Amerykę, szczególnie w tych zaawansowanych technologiach, prawda? Teraz prowadzi się technologiczną wojnę chipów, prawda? No, są wyrazem, na czym polega ta wojna. Zresztą takie było ostatnie wypowiedź senatora amerykańskiego, że jeżeli Chiny miałyby zająć Tajwan, no to wówczas USA nie miałyby innego wyjścia, jak zbombardować zakłady TSMC na Tajwanie, bo wówczas by się dostało najnowsza technologia, najlepsza technologia.
W kwestii wzrostu gospodarczego Chin trzeba pamiętać, że wzrost gospodarczy Chin to oni sami deklarują. My tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki oni mają wzrost gospodarczy. I o tym nawet powiedział chiński premier Li Keqiang, który kiedyś w nieformalnej rozmowie przyznał, że ma własny sposób liczenia PKB chińskiego, bo tym danym, które są raportowane przez prowincję, on nie wierzy. W związku z tym ja osobiście nie jestem przekonany, że Chiny kiedykolwiek przejdą Stany Zjednoczone, aczkolwiek. Ich gospodarka, nawet jeśli nie rośnie tak szybko, jak oni deklarują, a raczej tak jest, to i tak jest na pewno drugą największą na świecie. W każdym razie mam też taką uwagę, bo wydaje mi się, że Chińczycy od samego początku byli zainteresowani wygraną Rosji, ale oni w to poszli dlatego, że liczyli, że wojna naprawdę potrwa 3 dni, a delikatnie mówiąc, mocno się rozczarowali. I no teraz już muszą grać w tę grę dalej. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, który się przed nami rozwija, chciałem do niego wrócić. Wojna trwa 1,5 roku. Przez te 1,5 roku zmieniło się bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim świat uwierzył, że Ukraina naprawdę może wygrać. Myślę, że Ukraińcy sami uwierzyli, że mogą wygrać. To jest raz. Druga rzecz, która się zmieniła, jest taka, że świat, mam wrażenie, że pojawiła się większa potrzeba przestrzegania jakichś międzynarodowych zasad. I to jest potężna różnica, która zostanie z nami na bardzo długo. A trzecia rzecz, która mi się wydaje, się zmieniła, jest taka, że my tutaj na Zachodzie poczuliśmy, że mamy jakby nowe powody, żeby funkcjonować razem jako NATO, jako Unia Europejska. I czy wydaje się panu, że Ukraina szybko i sprawnie wejdzie do NATO czy i Unii Europejskiej, czy jak emocje troszeczkę opadną, to pojawią się niezliczone komplikacje ze strony różnych członków obu sojuszów?
To zależy od zakończenia tej wojny. Jeszcze nie wiemy, jak się to odbędzie. Jeżeli Ukraina wygra i integralność ich granic zostanie wznowiona razem z Krymem, to na pewno Ukraina potrzebuje pewnego czasu, żeby wejść w strukturę Unii Europejskiej, bo na pewno jest bardziej zacofana niż na przykład Turcja, prawda? Która już od paru dekad stara się o wejście do Unii Europejskiej, więc nie wiadomo, jak to długo potrwa. No i jeżeli chodzi o takie parametry jak korupcja, prawda, i tam praworządność, to Ukraina ma dużo pracy przed sobą, więc nie wiem, czy to tak by szybko doszło do przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Obecnie Europa wprawdzie politycznie jest jak gdyby skonsolidowana pod przywództwem USA, ale gospodarczo dzieje się bardzo niedobrze, bo Niemcy są w recesji, demograficzne problemy pogłębiają się, jest brak wykwalifikowanych rąk do pracy. Technologicznie Europa odpadła już właśnie ze sztucznej inteligencji, to już jest daleko za Ameryką i za Chinami, nawet, prawda, w tym przemyśle motoryzacyjnym. Teraz przy wejściu tych elektrycznych samochodów okazało się, że chińskie samochody, prawda, przy tej samej cenie są dużo lepsze, albo przy porównalnym tym są dużo tańsze, o 20 do 30% tańsze, no i oferują lepsze, szczególnie te digitalne rozwiązania, więc tutaj główna podstawa niemieckiej gospodarki, częściowo też francuskiej, tutaj to jest, chwieje się. I Europa zmaga się z zadłużeniem, które jest olbrzymie. To teraz dorosło do kilkuset procent dochodu Unii w zadłużeniu. Grozi nam też kryzys bankowy. No i ceny energii, prawda, są niebotyczne. Już energia w Niemczech jest 3 razy droższa niż w Ameryce. Także niektóre firmy niemieckie, przyciągnięte subwencjami, subsydiami z Ameryki, prawda, przenoszą się do Ameryki. Więc grozi taka deindustrializacja. Więc Europa będzie starała się jak gdyby wyjść z tej zapaści, z tego zapóźnienia technologicznego też. I dlatego wydaje mi się, trzeba dodać do tego, prawda, że obecne rządy tracą zaufanie wyborców. No, może widać to najwyraźniej we Włoszech, prawda, gdzie Giorgia Meloni, prawda, doszła do władzy, to jest skrajna prawica. W Niemczech, prawda, partia Alternative für Deutschland, która była małą partią, taką na brzegu prawicowym, teraz jest drugą najsilniejszą i już jest, zamierza się nawet wystawić kandydatkę na kanclerkę, na kanclerza. Więc przy tych wszystkich trudnościach, które teraz się zwaliły na Europę, nie wiadomo, jakie z tego jest najlepsze wyjście. I najlepsze wyjście, obawiam się, dla Niemiec i dla Francuzów będzie wyciągnięcie ręki do Rosji. Bo bez tej taniej energii, Niemcy zostali uderzeni głównie tym, prawda, że stracili dojście do taniej energii. Oni dostawali 30% tańszą energię od Rosji według układów między Niemcami i Rosją niż między Polską i Rosją. Więc na takiej bazie tej taniej energii łatwo było budować dominację niemieckiego przemysłu. I to teraz jak gdyby pękło. I to tak szybko nie wróci. Ale myślę, że biorąc pod uwagę te wszystkie trzy scenariusze, tak czy inaczej, powoli Europa, nawet niemieckie gazety, taka ważna gazeta jak Handelsblatt, mówiła, że Niemcy sami się okaleczyli. Sami się okaleczyli, idąc na zgodę z posunięciami amerykańskimi. Więc to się może zmienić politycznie wewnątrz i w polityce zagranicznej też, że żeby jeszcze odbudować gospodarkę i wyjść z tego dołku, że trzeba jakoś dojść do porozumienia z Rosją. Mniej z Ukrainą, tylko z Rosją. I wówczas przyjęcie Ukrainy do UE jest skomplikowane jeszcze stosunkiem Europy do Rosji. I to trudno przewidzieć, jak to się potoczy.
Czyli tak na koniec mam uwagę taką, że czeka nas dosyć skomplikowany i burzliwy okres, niezależnie od tego, czy ta wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy, zastojem, czy też jej porażką.
Tak. Okres globalizacji, prawda, który zaczął się w 1990, skończył się 2020 to były złote lata dla Europy, złote lata dla Polski, a teraz wkraczamy na bardzo burzliwe morza i nie mamy dobrych sterników, jak nawigować po tym zburzonym morzu.
Mogę tylko zakończyć cierpkim bon motem, że lepiej już było.
Lepiej już było, no dokładnie.
No i myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Ja bardzo panu pięknie dziękuję za rozmowę.
Proszę, dziękuję też.
A moim gościem był pan profesor Mariusz Orłowski z Virginia Tech University, a także członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.